Chwała Bogu, bracia i siostry.
Chwała Bogu.
Panuje jakieś lekkie rozprężenie. Ja spojrzałem na zegarek, patrzę, już jest 10:32, a nikt nic nie mówi, żeby zaczynać. Znaczy mówimy między sobą, ale to już czas. To już czas, żebyśmy rozpoczęli nabożeństwo na chwałę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Powtarzam to nie raz i powtórzę to kolejny raz. Cokolwiek czynimy na tym miejscu, chcemy, żeby to było na Jezusa Chrystusa. Ze względu na Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zbieramy się tutaj. Ze względu na Niego wysilamy się, żeby pokonać te kilometry. Wysilamy się, żeby wstać z łóżka. Wysilamy się, żeby zaśpiewać, chociaż niekoniecznie nam się chce, ale warto. Warto, bo On ma dla nas przygotowane i dzisiaj również wiele skarbów, duchowych skarbów. I możemy wyjść z tego miejsca ubogaceni i posileni, pokrzepieni, podniesieni na duchu. Możemy zaczerpnąć tej radości, zaczerpnąć tego wielkiego szczęścia, jakie jest ukryte w nim. I zaczniemy nasze nabożeństwo od śpiewania hymnu Chcę kochać Ciebie, Boży Synu. O miłości mówiliśmy dużo w zeszłym tygodniu. Byliśmy przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego wzywani do tego, żeby kochać się wzajemnie i żeby kochać Boga. Więc teraz niech zabrzmi ta pieśń. Chcę kochać Ciebie, Boży Synu. Śpiewaliśmy, że chcemy. Na scenie nie słyszałem za bardzo zboru. Taką rolę też ma prowadzący nabożeństwo. Jedną z jego ról jest to, żeby zachęcać do uwielbienia, żeby zachęcać cały zbór, żeby zabrzmiał, żebyśmy byli słyszalni, bo wtedy serce rośnie. Ostatnio się dzieliłem z jedną osobą takim doświadczeniem, jak byłem w Puławach, tam są takie chrześcijańskie wioski, i w małej kaplicy zgromadzonych znacznie więcej ludzi niż pozwoliłoby na to odbiór straży pożarnej, ale jak śpiewaliśmy tam hymn jeden chrześcijański, duszą ma Pana chwała, jak tak zabrzmiało w tej sali, jak słyszałem, jak pulsuje to miejsce, to serce wtedy rośnie. Więc rolą prowadzącego jest też nas zachęcić do czego właśnie, żebyśmy śpiewali, zachęcić, żeby nasze serca były rozpalone. Ale co jeżeli prowadzący potrzebuje takiej zachęty? A potrzebuje. Dzisiaj mi się nie chce, tak po ludzku nie chce mi się za wiele. Mój rząd z przodu pusty, nie ma rodziców, nie ma żony, sam zostałem, nie chce się. Ja mam świadomość taką, że nie roszczę sobie praw do tego, żeby wzbudzić w was jakąś chęć. Bo nie o to chodzi też. Ja mogę się mądrzyć i zachęcać, ale co z tego, że ja bym chcimy zaśpiewać teraz głośno i mogę zmusić nawet, mogę coś pokazywać. Nie o to chodzi. Ja też potrzebuję zachęty, a ta zachęta płynie od Niego, tak jak czytamy w Słowie Bożym. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każdy w niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. W Jezusie jest pociecha, jest zachęta i każdy język ma wyznać, każde kolano ma się zgiąć, ponieważ Jezus jest Panem i to będzie na chwałę Boga. Ale w tym fragmencie czytamy w przykładzie Biblii Warszawskiej ten ostatni werset, który odczytałem, brzmi: albowiem Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Bo jak jest z tym naszym chceniem? I jak jest z wykonaniem? Bo chcenie i wykonanie to dwie różne sprawy. Ja ostatnio przeżywam list do Rzymian, rozważam go ponownie i znamy to wielkie rozdarcie, jakie Paweł wyraża w 7 rozdziale. Od 15 wersetu czytamy tam: albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Ilu z nas może się podpisać pod tymi słowami? Ilu z nas nie przeżywało, czy nie przeżywa niestety nadal takiego rozdarcia, że chcemy, że wyznajemy ustami, że śpiewamy, że mówimy chcę, a trzyma się mnie złe. Nie to, co chcę czy nie, ale to, czego nie chcę, to czyni, to wychowuje. Dlatego uchwycił się dzisiaj na początku tego nabożeństwa tej myśli, że Bóg daje i chcenie, i wykonanie. I właśnie dlatego do Tesaloniczan Paweł napisał w drugim liście do tego zboru, w pierwszym rozdziale 11 wersecie czytamy: w tej też myśli zawsze modlimy się o was. Pragniemy, aby nasz Bóg uznał was za godnych powołania i z mocą wypełnił wszelkie wasze pragnienie dobra oraz dzieło wiary. To Bóg ma tą moc, żeby wykonać was to pragnienie dobra, które się pojawia. Zachęcam nas, zachęcam siebie przez Słowo Boże, przez Jezusa Chrystusa do tego, żeby nam się dzisiaj chciało i żebyśmy prosili Boga, żeby dał nam też wykonanie tego. Zaraz będziemy śpiewać jeszcze dwie pieśni, które zaczynają się od słów chcę. Chcę klaskać w dłonie. Będziemy śpiewać, czy będzie w tym wykonanie. Nie wiem. Chcę do Ciebie przyjść, zaśpiewamy. Niech Bóg sprawi w nas i chcenie i wykonanie. Proszę, powstajmy, teraz się pomodlimy. Będziemy prosić naszego Świętego Ojca o to, żeby nam dał wykonanie do tego pragnienia dobra, które się pojawia pewnie w nas. Skoro jesteśmy tutaj, to chcemy. Niech nas Bóg błogosławi. Panie Jezu, ja Ci dziękuję, że Ty masz moc doprowadzić moje chcenie też do wykonania, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś rzeczywiście dawał wykonanie w moim życiu. Panie, dziękuję, że Słowo Boże poucza mnie, że Ty jesteś sprawcą i chcenia, i wykonania w moim życiu, Panie. I wyznaję to moimi ustami, że chcę Ciebie uwielbiać się na tym miejscu. Ale wiem też, jak słabym jestem człowiekiem, jak często z moim chceniem nic więcej nie przychodzi, Panie. Jak często trzyma się mnie złe, kiedy pragnę dobrego. Proszę Ciebie o to, żebyś złamał to, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś dał mi też dzisiaj wolność w prawdziwym, w gorliwym uwielbianiu Ciebie. Bo wierzę, bo wyznaję to, że jesteś Panem. I na to imię ma zgiąć się każde kolano i każdy język ma to wyznać, Panie. Ja chcę dzisiaj do tego chłopu dołączyć. Chcę wyznawać, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Zbawicielem. Jezu, uwielbiamy Ciebie za wszystko, co dla nas uczyniłeś. Dziękuję Ci za wielką pociechę, która płynie z Twojego przykładu, Panie. Dziękuję Ci za te słowa, które mogliśmy odczytać z listu do Filipa, które opowiadają o Tobie, Panie, co Ty uczyniłeś dla nas, że zaparłeś się swojej boskości, że uniżyłeś się i że byłeś posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. I za to, Panie, niech płynie Ci chwała z tego miejsca, spośród nas, z tego zboru, Panie. Chcemy Ciebie uwielbiać, chcemy Ciebie wywyższać, Panie. Ale nie chcemy, żeby kończyło się na chceniu, Panie. Niech dzisiaj popłynie rzeczywiście Tobie chwała, moc, Panie, uwielbienie. Wywyższamy Ciebie. Prosimy Ciebie też gornie o to, żebyś nas prowadził przez ten czas nabożeństwa. Abyś w Duchu Świętym przechadzał się wśród nas. Żebyś dotykał nas, Panie. Żebyś zmieniał nasze serca. Prosimy Ciebie o to, żebyś dał nam uszy do słuchania Twojego słowa. Prowadź, Panie, nas podczas tego nabożeństwa. Amen.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy na ziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przez wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was wstawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, gruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem.
Jezu, Panu zawsze.
Panie Jezu, ja chcę wyznawać, Panie, że ja potrzebuję więcej Ciebie, Panie Jezu, Panie. Ja chcę widzieć Twoje panowanie, Boże, na co dzień, Panie. Nie oddzielasz, Panie, czasu, kiedy jesteś w domu, kiedy nie jesteś w ogóle.
Ciężar mój.
Chciałbym dzielić się dzisiaj z Wami fragmentami Bożego Słowa, ale też i prawdą, która z tych fragmentów wynika, która dla mnie jest w pewnym stopniu odkrywcza. I w jakiejś mierze będę dzisiaj dzielił się z Wami pewną prawdą, która też zburzyła jakiś tam kanon, który był też i w mojej głowie. A kanon jest związany też, wierzę, z taką ważną prawdą. I być może jestem tajemniczy teraz jeszcze, bo mówię i nie mówię, co mówię. Ale myślę, że zaraz uda mi się powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Mianowicie w mojej głowie przez jakieś lata od początku, kiedy usłyszałem Ewangelię, kiedy wzrastałem w Kościele, była zbudowana taka prawda, która często była dla mnie bardzo pomocna. Mianowicie to, o czym Pismo mówi, to mówimy. A to, czego Pismo nie mówi, to nie mówimy. Czy w Waszych głowach też jest taki kanon, jest taka wieża zbudowana? Ja pamiętam, to chyba brat Kantorek, jak przyjeżdżał z Egląga do zboru na Menonitów, to właśnie o tym też mówił. I czasami, wiecie, w jakichś tam rozmowach z różnymi osobami, nawet kiedy było mi to dosyć na rękę, bo ktoś o coś pytał, jakiś temat się wywiązał, a ja do końca nie wiedziałem, jak do tego podejść. Więc dobrym sposobem było użycie tej właśnie takiej wieży, że o czym Pismo mówi, to mówi, a jak nie mówi, to ja też nie mówię. Nie dlatego, że nie mówię, bo tak Pismo mówi, ale dlatego też, że nie wiem, to nie mówię. Wiecie, ale ostatnio zobaczyłem, że są też niesamowite prawdy związane też z tym, co jest niespisane. I być może teraz gdzieś się u Was uruchamia już taka jakaś bariera ochronna i ostrożność. Bo to dobrze jest być ostrożnym i nie słuchać, bądź nie iść za tym, co nie wynika jasno ze spisanego Bożego Słowa, tylko z jakichś, nie wiem, osobistych objawień, przekonań, mądrości tego, który te prawdy głosi. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić nic, co pochodzi tylko z mojej jakiejś tam przekonania, odczucia, z mojej głowy, która niekoniecznie jest mądra, ani też z jakichś osobistych objawień, ale zauważyłem, że Bóg w swojej mądrości, w swojej wielkości wskazuje również na to, co nie jest spisane. I to także od Niego pochodzi. Fragment, który jest też w programie tygodnia i tytuł kazania dzisiejszy: spisane i nie spisane. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 30 i 31 werset. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I myślę, że najczęściej, kiedy czytamy te słowa, odnosimy się do niesamowitej, do niezwykłej wartości tego, co spisano. Czy jesteście wdzięczni Bogu, że mamy spisane Słowo, że mamy spisaną Ewangelię? Wiecie, gdyby tego nie było, to czy ja tutaj, apostoł Jan pisze, czy moglibyśmy uwierzyć, czy moglibyśmy wierząc mieć żywot w imieniu Jezusa Chrystusa? No wierzymy zgodnie z tym spisanym Słowem, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I jak tutaj czytamy to bardzo wyraźnie, to te słowa, te wszystkie dzieła, cuda Jezusa Chrystusa zostały spisane po to, abyśmy uwierzyli. Tutaj w oryginale, bo też się pojawia jakiś dylemat, czy to jest adresowane do ludzi, którzy wierzyli i aby ich wiara została pogłębiona i stała się bardziej dojrzała, bo czytamy w przykładzie Biblii Warszawskiej, to są spisane, abyście wierzyli. Czyli jakby już wierzyli i żeby tą wiarę jeszcze bardziej pogłębić, to zostało to spisane. Ale też w tym przekładzie Greckiego Testamentu polsko-greckiego tam jest powiedziane, abyście uwierzyli. Dosłownie to jest tak przetłumaczone, aby uwierzylibyście. To bez gramatyki języka polskiego, dosłownym tłumaczeniu jest tak to oddane. Wiecie, aby uwierzyć, bo żeby mieć żywot w Jezusie Chrystusie, najpierw trzeba uwierzyć, że On jest, jak tutaj czytamy, jest Chrystusem, jest Synem Boga Żywego. Bez uznania, bez uwierzenia, bez zaufania tej prawdzie, kim jest Jezus, nie możemy mówić dalej, aby przez wiarę mieć żywot w imieniu Jego. Najpierw musi nastąpić ten moment uwierzenia. Ja nie wierzę w to, że każdy człowiek rodzi się jako Boże dziecko. Ja wierzę w to, że człowiek rodzi się jako Boże stworzenie, ale musi stać się Bożym dzieckiem. I to stanie się Bożym dzieckiem, jak czytamy coś w Ewangelii Jana, jest związane z przyjęciem tego, który do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. A tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. I musi nastąpić moment uwierzenia, przyjęcia, uznania Jezusa, Syna Maryi, jako obiecanego Mesjasza, Syna Boga Żywego. I dopiero przez uwierzenie, przez uznanie tej prawdy, tego faktu, ale też przez dalej idąc w wierze, w posłuszeństwie, w zaufaniu, możemy, jak tutaj czytamy, mieć żywot w imieniu Jego. Wiecie, jak tak czytam te słowa i myślę, to naprawdę we mnie zbiera wielka wdzięczność kierowana do Boga, że mam to słowo, że mogę w moim życiu oprzeć się na tym, co napisano, co jest spisane. To jest fundament mojego życia, to jest fundament tego, w co wierzę. Gdybym nie miał tego fundamentu, to gdzie ja w ogóle dzisiaj bym był? Czy w ogóle bym był? Czy się utożsamiacie z tymi słowami? Jak niezwykle cenne i ważne jest to, że mamy to, co zostało spisane. Że mamy ten fundament. To jest fundament. Boże Słowo jest fundamentem naszego życia, naszej wiary, naszej wieczności. Jak jestem wdzięczny Bogu, że właśnie to spisane słowo w myśl tego, co powiedział Pan Jezus w 8 rozdziale Ewangelii Jana, czytamy o tym, że jeśli wytrwamy w Jego Słowie, to prawdziwie uczniami Jego będziemy i poznamy prawdę, a prawda nas wyswobodzi. Jakże jestem wdzięczny mojemu Panu, że mnóstwo, wiecie, mitów, nieprawd, kłamstw w mojej głowie, gdzieś tam głęboko zakorzenionych, zostało wypartych, usuniętych, tylko dlatego, że mam spisane Słowo Jezusa i ono mnie wyzwoliło. Ja to nie tutaj dosyć często mówiłem, wiecie, w mojej głowie było bardzo głęboko zakorzenione i to bardzo jakoś dramatycznie wpływało na moje życie. Zakorzeniony strach i wierzenie w przeróżne przesądy, jakieś tam przekleństwa i tak dalej. Kot czarny rozmarły. Ja w to głęboko wierzyłem, to było tak głęboko zakorzenione, wiecie, nie miałem odwagi pójść dalej, kiedy ten czarny kot przebiegł mi drogę. Jak się zabije pająka, to też spada. W życiu pająka bym nie zabił. No, bzdura i śmieszne, ale na poziomie jakiegoś mojego życia i przyjmowania tej prawdy, to było tak głęboko zakorzenione, to mnie zniewalało. A strach przed śmiercią, przed różnymi jakimiś, no wiele obaw, wiele lęków, nawet trudno dzisiaj logicznie do wytłumaczenia. Gdyby nie to słowo spisane, ta prawda, to te kłamstwa by dalej trzymały moje życie i zniewalały. Prawda pokonuje kłamstwo. Prawda spisana, słowa Jezusa Chrystusa prowadzą do wyzwolenia. Jeśli Syn nas wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziemy. Czy byśmy tej wolności doświadczali, gdyby nie spisane te słowa? Jaką to ma wielką wartość? Spisane słowo. I chciałbym, mówiąc o tym, żebyśmy może zdali sobie na nowo z tego faktu sprawę i żeby ten fakt ożywił. Wiecie, bo też mam świadomość i tak to w moim życiu, bo jak dzisiaj Tomek mówił, że potrzebujemy, no każdy z nas, jesteśmy ludźmi, którzy podlegamy słabościom wynikającym z naszej natury. Potrzebujemy zachęcać się, potrzebujemy, wiecie, nawet dzisiaj, kiedy, no też to było tutaj zauważone, kiedy śpiewamy pieśń, że ja chcę kochać Ciebie, Synu Boży. Czy to jest tylko wyrażenie, oddanie tego, co jest w moim sercu? Wiecie, samo ja tak myślę, w tym także jest zawarta taka myśl, że ja kiedy śpiewam, że chcę, to także kryje się w tym, że ja nie chcę i że ja się muszę zmotywować, że ja się muszę zmobilizować, że ja się muszę trochę przemóc i przełamać, bo tak naprawdę na poziomie intelektu to ja wiem, że dobrze jest chcieć, ale na poziomie moich uczuć i emocji to mi się totalnie nie chce i się muszę trochę przymusić i zmotywować, żeby chcieć. W tym mówieniu, że chcę, jest też ta prawda dotycząca mojej natury, że mi się nie chce. I żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. I często, kiedy zdajemy sobie sprawę z pewnych faktów, to może być zachęcające, motywujące. Ja dzisiaj podkreślam to, bo wierzę, że i potrzebujemy tego, ja też potrzebuję tego, żeby być zafascynowanym Słowem Bożym. Wiecie, Słowo Boże samo w sobie jest fascynujące. Ale my, w związku z naszą słabością, przechodzimy często nad tym faktem do takiej codzienności, to nam powszednieje, staje się takie normalne, oczywiste i przestaje nas fascynować, i przestaje nas pobudzać. Nie zdajemy sobie tak w taki świeży sposób sprawy z tego, że to jest niezwykle ważny fundament w naszym życiu, że mamy spisane Słowo. Nie możemy ignorować tego, że mamy to Słowo i nie możemy ignorować tego, żeby tym Słowem, jak tutaj czytamy, budować naszą wiarę. Bo to jest po to spisane, żebyśmy uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, ale abyśmy wierząc mieli życie w imieniu Jego. I to wierząc jest czynnością jakby trwającą i nieskończoną jeszcze. Bo my żyjemy, jesteśmy w tej drodze, w pielgrzymce i jak to często mówimy, nie początek, ale koniec zbawienia. I czy wytrwamy do końca? W wierze. I Słowo, spisane Słowo jest niezwykle ważne w tym naszym procesie trwania w wierze, w karmieniu, w budowaniu naszej wiary, każdego dnia. Więc podkreślam to dzisiaj, mówiąc sam do siebie i do was, kochani, jakże wielkim przywilejem jest to, że mamy spisane Słowo. Jak ono, wierzę, że już wpłynęło na nasze życie, a jeszcze ile przemian, ile fascynacji, ile niezwykłych zmian w naszym życiu może mieć miejsce, jeśli dalej będziemy budować naszą wiarę w oparciu o to Słowo, trwać w tym Słowie i nie zaniedbywać tego, żeby to Słowo znać. Ale także tutaj 30 werset mówi o tym, że wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Czy to ma znaczenie, że jest coś, co nie zostało spisane? Gdyby to było zupełnie nieistotne, to czy nawet taki werset, taki zapis mógłby zostać umieszczony w kanonie tej Ewangelii, a też jeszcze znajdziemy inne miejsca w Bożym Słowie. Czy ten, który inspirował apostoła Jana, a wierzymy, że inspirował go Duch Święty, prowadząc jego serce, jego myśli, pióro, kiedy pisał, to czy także te słowa są z inspiracji Ducha Świętego? Czy tylko ten 31 werset? A 30 to tak się tylko wymknęło Janowi gdzieś tam, bo Duch Święty akurat się w inną stronę zapatrzył i ja tak przemycił jeszcze coś od siebie. No wiecie, że nie. Ja też wiem, że nie. Wierzymy, że całe Pismo jest natchnione. I nawet w tym, że Pismo mówi, że są rzeczy, które nie są spisane. Ale one były, one miały miejsce, to są fakty. Ale nie zostały spisane. I Duch Święty tak poprowadził tych, którzy pisali, żeby te spisać, a tych nie spisać. To także pochodzi od Boga. W objawieniu świętego Jana w 10 rozdziale też do Jana są skierowane słowa. I to głos pochodzący z nieba. 10 rozdział, przeczytam może pierwsze 4 wersety. I widziałem innego potężnego anioła wstępującego z nieba, odzianego w obłok z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia. A w ręku swoim miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie i krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa, a na jego krzyk odezwało się głośno 7 grzmotów. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało owych 7 grzmotów, a nie spisuj tego. Nie spisuj tego. Jan, mając to objawienie, on słyszał. I tu moglibyśmy wnioskować, że tylko tych 7 grzmotów zabrzmiało. Ale widzimy, że te 7 grzmotów coś powiedziało. Jan to usłyszał i chciał to spisać. Dlaczego Jan chciał to spisać? Bo też, wiecie, w tej księdze jest mnóstwo wersetów, które bardzo wyraźnie wskazują na to, że to właśnie apostoł Jan otrzymał polecenie od samego Boga, aby spisywać te słowo. I to, że my mamy to spisane, to nie pochodzi tylko z inicjatywy, z mądrości i jakiejś, może wiecie, przewidywalności przyszłości, którą Jan miał w sobie, ale pochodzi to od Boga. W 11 wersecie pierwszego rozdziału Księgi Objawienia czytamy: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii, do Laodycei. To, co widzisz, napisz to. Spisz to wszystko. I kto mu tak powiedział? Duch Święty. Tu akurat czytamy, on zobaczył też, widział Pana Jezusa. I dalej, jak czytamy, mamy listy do 7 zborów. I każdy z tych listów rozpoczyna się takimi słowami: a do anioła zboru w Efezie napisz. To Pan Jezus mówi do Jana: weź ty to napisz. Spisz to wszystko. To od Pana Jezusa pochodzi to, że zostało to spisane. Jan to spisał, bo on otrzymał wyraźnie takie polecenie. A tutaj w 10 rozdziale, Jan mając to, tutaj wiecie, w 2 rozdziale, w 3, do każdego zboru te słowa, które są spisane, właśnie tak się zaczynają: a do anioła zboru w Pergamie napisz, do anioła zboru w Smyrnie napisz, napisz. I Jan pisze. A tutaj w 10 rozdziale, wiedząc, że ma pisać, słyszy, bo on został zaproszony, wezwany tam, gdzie to wszystko widział, i on to opisuje. Ale tutaj w 4 wersie 10 rozdziału słyszy: nie spisuj tego. Pochodzi to od Boga. Bóg rozkazał, aby coś spisano, i Bóg rozkazał, aby czegoś nie spisano. I on wie dlaczego. I ja to przyjmuję z pokorą, bo pochodzi to od Niego. I wierzę, że także ma to swój cel i sens. Ale o tym jeszcze za chwilę postaram się powiedzieć. I to, że mamy to spisane, wiecie, no to możemy dzisiaj mówić. I tutaj każdy, kto staje za kazannicą, to głosi pewne słowa, które wynikają z tego, że zostało prawda, czy tematy, które tutaj są przedstawiane, one zostały spisane w Słowie. Jakże to też dla nas ważne. Wiecie, tak jak myślałem o tym, to też mi się, no, w Ewangeliach mnóstwo fragmentów, kiedy sam Pan Jezus posługiwał się słowem spisanym, mówiąc: napisano. Te zmagania na pustyni,
kiedy szatan przychodził i kusił go, to w jaki sposób Pan Jezus reagował, co robił, jak toczył walkę? Słowo, mówił, napisano. Ale ciekawe jest też to, że tam przy chyba drugim podejściu szatan również powiedział, napisano, że poleciłeś aniołom, żeby cię strzegli, żebyś o kamień swojej nogi nie zranił. Diabeł też się posiłkuje tym, co napisano. W jego strategii, żeby zwieść, oszukać, jest także miejsce na to, że posługuje się tym, co spisano. Ale Pan Jezus używał. Gdyby nie było to spisane, to jakby, wiecie, wierzę, że Pan Jezus też pokazał nam, bo my dzisiaj możemy, nawet walcząc sami ze sobą, z naszą naturą, z tym światem, z szatanem, podeprzeć się i posługiwać się mieczem obosiecznym, ostrzejszym, tak? Bo Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Bo napisano. Chciałbym, podkreślając wagę też tego słowa, zachęcić, abyśmy mogli w naszym życiu częściej korzystać z takiej formy, z takiej postawy, w której będziemy używać słowa, mówiąc napisano. Kiedy obronimy się przed różnymi atakami, naszymi myślami, a także przed tym, co próbuje nam się dzisiaj do naszej głowy wtłoczyć. Bo mnóstwo jest przeróżnych nauk i Kościół chrześcijański również dzisiaj w różnych kierunkach zmierza, więc możemy odeprzeć wszelkie nieprawdy właśnie tym, że napisano. Niech to będzie prawdziwie, realnie, rzeczywisty sposób fundamentem w naszym życiu. Ale także to, co niespisane, pochodzi od Boga. To Bóg tak zdecydował. To Duch Święty, inspirując, prowadząc tych, którzy pisali i spisali Słowo Boże, On inspirował i On wskazywał, aby czegoś nie napisać. I On wie, dlaczego. Z woli Boga jest to, co spisane i to, co niespisane. I mnie ostatnio poruszyła pewna prawda, która nie jest tak bardzo wyraźnie spisana, a w niezwykły sposób pokazuje i szeroko omawia pewną prawdę, która jest zawarta w liście do Hebrajczyków. Ja jestem na etapie czytania tego listu, rozważania i na naszych spotkaniach takiej grupy biblijnej, którą mamy we czwartki na Wysepce o 16:30. Mam przywilej w zacnym gronie być błogosławiony między niewiastami i bardzo się z tego cieszę, że mamy taki czas i możemy dosyć tak głęboko wnikać w Boże Słowo. Im więcej czytam, im więcej spędzam czasu nad listem do Hebrajczyków, tym jestem coraz bardziej zafascynowany głębią, bogactwem, mądrością, niezwykłością tej księgi, słowa spisanego. I tutaj właśnie ostatnio moją uwagę to przykuło, dzisiaj wam się z tym dzielę. Jest pewna kwestia, która jest związana z tym, co niespisane. Pozwolę sobie przeczytać. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Nie będę się odnosił do całego tego fragmentu. To dłuższy fragment, 7 rozdział listu do Hebrajczyków, który ostatnio zajmował też moją, naszą uwagę. Pozwolę sobie go przeczytać. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozdrobieniu królów, pobłogosławił mu, Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodzi od nich swojego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama, i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa: tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A to się stało nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: przysiąg Pan i nie pożałuję, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodne, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosem, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Tutaj ten rozdział w takich, myślę, że wielkich szczegółach wskazuje na arcykapłaństwo Pana Jezusa Chrystusa. I autor tego listu posiłkuje się, zobaczcie, 28 wersetów to tylko 7 rozdział, a potem jeszcze 8 też mówi o kapłaństwie i przymierzu nowym odniesieniu do Pana Jezusa, potem 9 rozdział, 10. I tutaj się odnosi autor tego listu do nowego porządku. I ten nowy porządek jest związany z osobą Melchizedeka. Zobaczcie, jak wiele treści, jak wiele szczegółów. A w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, mamy tylko 3 wersety, które mówią o Melchizedeku. 3. I to jest jedyne miejsce w Torze, gdzie jest mowa o Melchizedeku. Jeśli mamy psalm 110, werset 4, to właśnie to w psalmie Dawidowym Duch Święty przez Dawida wyraził tą prawdę: przysiąg Pan i nie pożałuję, tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. To są 4 miejsca, gdzie jest wspomniany Melchizedek. I zobaczcie, jak wiele tutaj nauki, jakich szczegółów wiele możemy tutaj znaleźć dotyczących Melchizedeka. Możemy przeczytać te 3 wersety. Pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Ja czytałem to tydzień temu, jeśli dobrze pamiętam. 18 werset. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce Twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Oto cały opis. Jak wspomniałem, ten psalm 110 w 4 wersecie przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I czy można na podstawie tych 4 wersetów zbudować kilka rozdziałów? No można. Wiecie, i to mnie właśnie, kiedy czytam, i dzisiaj może nie bardzo jest czas, żeby te wszystkie szczegóły tutaj uwzględnić, ale naprawdę są fascynujące. Ale na to chciałbym zwrócić naszą uwagę. Na początku 7 rozdziału autor tego listu, tutaj w 3 wersecie pisze: bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający początku dni ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Gdzie tam, czytając o Melchizedeku, czytamy o jego tacie, o mamie, o tym, kiedy się urodził? Ale czytając pierwszą Księgę Mojżeszową, to tam, wiecie, rodowód na rodowodzie. Genealogie, listy bardzo długie. Ten żył tyle lat, zrodził tego i tego. Ten żył tyle, zrodził takich i takich. A dlaczego o Melchizedeku nic nie ma? Nie napisano. Nie spisano tego. Ale tutaj autor z tych Hebrajczyków zauważa to, czego nie spisano. Bo nie spisano wiadomości i informacji o jego ojcu i o matce. O początku dni i o końcu. Ile lat żył Melchizedek? Kiedy umarł? Gdzie jest jego grób? Nie wiemy tego. Nie zostało to spisane. Dlaczego? Ja wierzę, że Duch Święty specjalnie, tak, tego, który pisał te słowa, natchnął, żeby nie spisał tego. Aby te niespisane szczegóły związane z Melchizedekiem jeszcze bardziej wskazywały i były takim bardzo ścisłym wskazaniem na Jezusa Chrystusa. Dlatego tutaj czytamy o tym, że to, że bez ojca i bez matki, bez rodowodu, bez końca i początku dni, pozostający kapłanem na zawsze, to o kim to mowa? O Jezusie Chrystusie. Podobny do Syna Bożego. Melchizedek nie był Synem Bożym. I ja myślę, że był człowiekiem i miał, pewno musiał się urodzić. No, on się nie wziął z księżyca. Ale nie zostało to zapisane i to Duch Święty pozwolił na to, albo nie pozwolił, żeby zostało spisane, aby te niespisane szczegóły, to, co nie zostało spisane, mogło jeszcze bardziej, bardziej w szczegółach i bardziej konkretnie wskazywać na to podobieństwo do Syna Bożego. Nie ma w całym spisanym Bożym Słowie takiej istoty, która jest jednocześnie i kapłanem, i królem. Tylko był Melchizedek, i tylko Pan Jezus Chrystus. Który król wychodził na spotkanie? Wiecie, czytamy, że na spotkanie wtedy Abrahama wyszło 2 królów. Też wyszedł król Sodomy do Doliny Szem. I wyszedł Melchizedek. Melchizedek wychodzi i błogosławi. Abraham daje mu dziesięcinę. A kiedy tam się odzywa król Sodomy, mówi: to weź to wszystko. To co mówił Abraham? Nawet nitki od ciebie nie wezmę. Nic. Czy to nie zastanawiające? Wychodzi 2 królów naprzeciwko Abrahama. Wobec jednego Abraham zachowuje się, uznając, że to jest coś wyższe od niego. Ten, który rozmawiał z Bogiem, któremu Bóg dał obietnicę, uznaje kogoś, kogo chyba nie widział nigdy i nie zna, za kogoś wyższego od siebie. Przyjmując od niego błogosławieństwo i dając mu dziesięcinę. A drugi król, którego też może nie znał, mówi: weź sobie tam te wszystkie łupy. Mówi: w życiu nie wezmę. Mnie to, powiem szczerze, zastanawia. Co powodowało, że Abraham miał takie rozpoznanie i że wobec jednego zachowuje się w taki sposób, a wobec drugiego w taki. Ale wiecie, zobaczyłem w tym fragmencie, czytając, rozważając 7 rozdział Hebrajczyków, że za tym niespisanym stoi również Duch Święty. Ale żeby to niespisane jeszcze bardziej uwydatniało i wskazywało na Pana Jezusa Chrystusa. I potem w 4 wersecie autor pisze: używając takich słów, patrzcie wtedy, jak wielki jestem. Patrzcie wtedy, jak wielki jestem. Wskazując na Melchizedeka. Bo tu jest oczywiście cały kontekst. I tego kontekstu dzisiaj nie zdążę pewno w całości tutaj przedstawić. Chcę tylko zaznaczyć kilka, wierzę, że niezwykle ważnych prawd. Że to jest pisane do ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, ale potem zaczęli patrzeć na Mojżesza, na zakon i na cały system ofiarniczy związany z tym pokoleniem, z rodem Lewitów, ale także i z tym porządkiem arcykapłańskim Aarona. Wiecie, arcykapłan wtedy to był ktoś wyjątkowy. To, jak się ubierał, jaki sprawował urząd, było w wielkim szanowaniu, w wielkim autorytecie, w wielkim podziwianiu wśród Izraelitów. I był czas, kiedy ci ludzie zaczęli wpatrywać się i być zafascynowani tym właśnie urzędem arcykapłańskim według linii, według porządku Aarona. Czy to był wyjątkowy człowiek, ten arcykapłan. Tylko on mógł wejść do miejsca najświętszego. Tylko jemu można było powierzyć wszystkie najważniejsze sprawy i on je przedkładał, przynosił przed Boże oblicze. On na swoim mitrze, na tej nakryciu głowy miał wypisane, niewypowiedziane imię. Imię Najwyższego. Sposób, jak był ubrany, sposób, jak sprawował ten, wiecie, w dniu pojednania, ludzie byli przerażeni, bo to było coś niezwykłego, ale także byli pełni szacunku i takiego czczenia tego urzędu i tej osoby. I oni teraz są zapatrzeni na arcykapłana według tej linii Aaronowej. I autor tego listu wskazuje im, wiecie, jak można ludzi, którzy budują też to, co wierzą, na podstawie słowa. No bo skąd ten urząd arcykapłana pochodzi? Kto to prawo ustanowił? Bóg. Napisane, tak? To my tak zgodnie z pismem wierzymy. I autor tego listu używa pisma. Bo tylko pismo dla tych ludzi mogło być autorytetem, który mógłby ich przekonać i troszeczkę przekierować ich wzrok, ich fascynację z tego Aarona, tego urzędu arcykapłańskiego na inny porządek, na porządek Melchizedekowy, że tak powiem. I używa pisma, dlatego używa, wiecie, no pierwsza księga Mojżeszowa, Tora. To był autorytet dla Żydów bardzo istotny. Mówi o nim. I teraz ten brak tych szczegółów dotyczących pochodzenia, urodzenia, śmierci Melchizedeka jeszcze bardziej uwydatnia i wskazuje wielkość Jezusa Chrystusa. I Jego arcykapłaństwo. Tutaj się przejawia, wiecie, taka niezwykle też ważna kwestia związana ze zbliżaniem się do Boga. Bo urząd kapłana, arcykapłana miał na celu to, żeby przybliżyć ludzi do Boga, ale też i reprezentować Boga przed ludzi. Chodziło o to, żeby człowiek mógł się zbliżyć do Boga. Ale cały ten system, gdzie miejsce najświętsze zasłona, miejsce święte, czy ludzie, którzy mieli sprawę, mieli problem, czyli być bliżej Boga, czy mogli być blisko Boga? Nie mogli być. Nawet arcykapłan tylko raz w roku, w dniu pojednania, mógł się do Boga zbliżyć. Jak czytamy też potem tam w 12 rozdziale, wiecie, kiedy datowany był zakon, prawo, to wszyscy byli, nawet nie mogli się zbliżać do góry. Nawet zwierzę, które się zbliżyło, miało zostać ukamienowane. Jakby ten problem bliskości, zbliżenia się do Boga, tam się cały czas pojawiał. A tutaj, używając pisma, używając przykładu Melchizedeka, wskazuje na Jezusa Chrystusa, który jest arcykapłanem, który daje nam wolność taką, że my możemy dzisiaj i wtedy oni mogli i każdy człowiek może, dopóki żyje i uwierzy, zbliżyć się do Boga. Gdzie to On, kiedy umierał na krzyżu, to ta zasłona się rozdarła przez Niego i w Nim mamy bezpośredni przystęp do Boga. Jesteśmy rodem królewskim i arcykapłańskim. Dlaczego? Bo nie musimy żadnego mieć pośrednika z wyjątkiem jednego. Bo jeden jest Bóg i jeden pośrednik między człowiekiem a Bogiem, Jezus Chrystus. On jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka. To przez Niego możemy do Boga się zbliżyć. Osobiście możesz mieć relację z Bogiem. Możesz mój swój problem Jemu przedstawić. I On Cię wysłucha. A mało tego, tutaj wiecie, w duchu możemy mieć bliskość z Bogiem. Ale mało tego, to On przyjdzie. Po co przyjdzie? Żeby Ciebie, wierzący człowieku, zabrać i tam Cię wstawić już w całej Twojej istocie blisko Boga. On po to przyjdzie, żeby zabrać swoją oblubienicę, aby ona była blisko Boga. Do takich ludzi, którzy są zafascynowani urzędem arcykapłana według linii Aarona, którzy są wpatrzeni, on używa pisma, żeby przekierować ich wzrok. Mówi, patrzcie tedy. Tu się też kwestia pojawia samego prawa i porządku. Tego taki przykład pozwolę sobie użyć. Mówię Ci, można powiedzieć tak, no można być dobrym Żydem praktykującym i można też być wierzącym. Wierzyć w Jezusa, że jest Synem Bożym, że jest arcykapłanem, ale trzymać się tych wszystkich zwyczajów związanych z judaizmem. To tak samo ktoś mówi, no ja kupując nowy samochód, nie muszę pozbyć się starego. Mogę używać jednego i drugiego, prawda? Wielu z Was tak ma. Ja też tak mam. Ja bardzo lubię Renault. Szóste mam chyba teraz. I świetny samochód, wiecie. Bardzo można się nim cieszyć i funkcjonalny, i użyteczny, i pożyteczny. I mogę nim pojechać tu i tam. Ale gdybym chciał udać się w lot dookoła świata, to choćby moje najlepsze Renault, to jednak się nie sprawdzi. Bo ono nie jest do tego. Bo jest pojazdem zbyt niskiej klasy, żeby się mogło wzbić w powietrze i polecieć. I muszę zostawić to Renault i wsiąść do samolotu. To wtedy polecę. I jakby tutaj, wiecie, tłumaczę tę prawdę. Okej, dobry był ten porządek aronowy. Na pewien czas. Ale jest coś lepszego. Bo Bóg dał, usunął to, co stare, i dał nowe. I nowe przymierze, i nowego arcykapłana. Nie mogło być dwóch arcykapłanów. Musiał być zawsze jeden. Jako głowa narodu, jako głowa przywództwo duchowe. Nie mogło być dwóch. Więc on wzywa tych ludzi, używając argumentów pisma, nawet szczegółów niespisanych, aby podkreślić i zwrócić ich uwagę na to, że Bóg ustanowił nowy porządek, a stary porządek jest nieaktualny. Nowy porządek, nowe arcykapłaństwo w Jezusie Chrystusie. I teraz te szczegóły niespisane, związane z Melchizedekiem, one po to zostały niespisane, aby osoba Melchizedeka jeszcze bardziej wskazywała, była takim pratypem Jezusa Chrystusa, jako kogoś najwyższego, komu nawet patriarcha Abraham złożył dziesięcinę, uznając jego autorytet, jego wielkość, jego władzę i przyjmując od niego błogosławieństwo. I tu czytamy, że rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego przyjmuje błogosławieństwo. A patriarcha Abraham nie miał kogoś większego dla tego narodu wybranego. On był protoplastą. Od niego pochodzili wszyscy wielcy. Mojżesz, Aaron, Eliasz, Jeremiasz, Dawid. Zaczęło się od kogo? Od Abrahama. I tak myślę sobie, czy my dzisiaj potomstwo abrahamowe w tym wymiarze wiary nie powinniśmy pójść przykładem Abrahama i zwrócić nasz wzrok, bo tutaj to mnie poruszyło. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Kiedy mówi patrzcie, to sugeruje, że oni nie patrzyli, że nie widzieli tego, że nie byli świadomi, że brakowało im tego patrzenia. Tak myślę sobie, ilu z nas dzisiaj właśnie z taką fascynacją patrzy, jak wielki jest ten, który oddał za nas życie, który jest Twoim i moim arcykapłanem. Jaki On jest wielki. Teraz wrócę jeszcze do jednego wersetu z Ewangelii Jana. Ostatni werset Ewangelii Jana, jak brzmi? Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, który by należało napisać. Apostoł Jan kończy Ewangelię takimi słowami, że jest wiele rzeczy, których Pan Jezus dokonał i one nie są spisane. Bo gdyby były spisane, to cały świat nie pomieściłby tych ksiąg, które należałoby spisać. On mówi o czymś niespisanym, ale jaka tutaj jest głęboka myśl w tym? Wiecie, fascynacja nad wielkością Jezusa Chrystusa, nad Jego dokonaniami, nad Jego cudami. To, że coś nie jest spisane, to także wskazuje na to, jaki On jest wielki. Wiecie, to takie dla mnie też powiązane w jakiejś mierze z tym, co napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale. Czytamy o tym, pisze, znałem człowieka, który przez 14 laty w ciele to było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został w zachwyceniu, uniesiony aż do trzeciego nieba i słyszał niewypowiedziane słowa. Kto z Was słyszał słowa niewypowiedziane? W innym przykładzie jest nawet niezapisane, tak. Tam jest takie słowo użyte. Teraz to właśnie coś powiem niewypowiedzianego. Co słyszeliście? No nie da się. Ale Paweł słyszał słowa niewypowiedziane. Jan słyszał słowa, których nie spisał. To pochodzi również od Boga. Można usłyszeć coś, co nie jest spisane. Można zobaczyć coś, czego tutaj może, jak w przypadku Melchizedeka, nie ma o jego tacie, o jego mamie, ale użyć to, wskazując, i to ma prowadzić, wiecie, ja w to wierzę, do zachwytu, do uwielbienia, do niewypowiedzianego takiego ekscytowania się tego, kim jest Jezus. To, co nie jest spisane, to dlatego, że się nie da, bo On jest tak wielki, tak potężny, tak niesamowity, że nawet się na tego wypowiedzieć. My czasami używamy takiego określenia, brak mi słów. Jestem tak pod wrażeniem, jestem tak, aż jestem oniemiały. Jestem tak poruszony i tak pod takim wrażeniem, że brak mi słów. Nie powiem, nie napiszę. Chciałbym, wiecie, bo ja zobaczyłem to i to naprawdę poruszyło moje serce. To niespisane pochodzi od Boga, ale ma służyć temu, żebyśmy byli oniemiali z zachwytu nad tym, kim jest Jezus Chrystus. Wiecie, żeby to nas w naszym życiu fascynowało każdego dnia. Żebyśmy nie stali się ludźmi, którym spowszedniało to, że Jezus jest moim arcykapłanem, że On oręduje za mną, że mnie wprowadza i daje mi bliskość z Bogiem. I przyjdzie niedługo po mnie, żeby był blisko z Bogiem. Żeby nam to nie spowszechniało, żebyśmy nie stracili tego, wiecie, naszego wzroku wpatrzonego w Jezusa Chrystusa. I żeby to naprawdę nas podnosiło, jak wielki jest On. Patrzcie wtedy, jaki On jest wielki. Bo im tego brakowało. Bo ich wzrok był skierowany na coś innego. A jak jest w naszym życiu? Na co skierowany jest nasz wzrok? Czym my się zachwycamy? Czym my się ekscytujemy? Co jest przedmiotem naszych jakichś egzaltacji? Czy Jezus Chrystus? Ten, który za Ciebie oddał życie? Który żyje na zawsze, aby się Twoimi sprawami zajmować? Nie jak tamci, którzy umierali. Człowiek mógł pójść do kapłana ze swoją sprawą, nagle on umarł, zachorował i koniec. I co z tą moją sprawą? To przed Boga pójdzie. Następny może. Jeżeli będzie gotowy, jeżeli nie sam potrzebował oczyszczenia, bo też sam potrzebowali oczyszczenia ci kapłani, lewicy. A on żyje i wstawia się za nami zawsze. On nie ulega słabościom, jak wszyscy inni. To, co jest pisane, pochodzi od Boga, ale ma na celu skupienie naszej uwagi i niewysłowioną fascynację, żebyśmy aż oniemieli, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa i abyśmy na Niego patrzyli. I tego sobie i Wam, kochani, życzę. Amen.
Herbatę, jakieś ciastko może, żebyśmy przedłużali naszą społeczność. Amen.